Kiedy sam przygotowywałem się do przejechania szlaku rowerowego R10 wzdłuż polskiego wybrzeża, trafiłem na kilka zagwozdek, na temat których nie mogłem znaleźć informacji, albo nie były one wystarczające, by mnie uspokoić. Dlatego dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moimi 10 radami, które powinny Wam ułatwić zaplanowanie tej podróży. Będziemy rozmawiać m.in. o przeprawie promem w Świnoujściu, kosztach podróży, czy najtrudniejszych odcinkach na tej trasie. Kiedy mieszkasz w środkowej części Polski, tak jak m.in. ja w Bydgoszczy, to dostanie się do Świnoujścia może się okazać nie lada problemem, tak aby ta trasa najlepiej po drodze nie miała żadnych przesiadek, bo to jest dodatkowy stres z tym związany, albo z tym, że będzie opóźnienie i nie zdążymy na drugi pociąg, lub będziemy czekać kilka godzin na następny pociąg, lub żeby po prostu ta trasa nie trwała całe wieki. Tu niestety muszę Was jednak zmartwić, ponieważ poza sezonem, czyli wtedy, kiedy ja jechałem, nie było możliwości, by pojechać bezpośrednim pociągiem do Świnoujścia i musiałem kombinować z przesiadkami. Najbardziej popularnym węzłem przesiadkowym jest Szczecin-Dąbie, ale z Bydgoszczy jadą tam raptem tylko 2 pociągi w ciągu dnia. Dlatego z mojej strony mogę podpowiedzieć, że dobrym pomysłem może być jazda najpierw pociągiem do Poznania, gdzie z Bydgoszczy tych pociągów absolutnie nie brakuje. Tam nie dość, że mamy już bezpośrednie pociągi do Świnoujścia, to jeszcze do tego jest cała masa pociągów do Szczecina-Dąbie, a ze Szczecina-Dąbie mamy również całą masę pociągów do Świnoujścia. Ten trik może się okazać bardzo przydatny w sezonie, kiedy pociąg, którym chcieliście jechać, nie będzie miał już wolnych miejsc na przejazd z rowerami. Mając natomiast tyle możliwości, raczej powinno się udać. Oczywiście nie będzie to nie wiadomo jak wygodne, ponieważ będzie trzeba zrobić aż 2 przesiadki, ale ostatecznie powinniśmy w miarę łatwo dotrzeć na miejsce. Cała podróż zajęła około 6,5 godziny, z czego w pociągach spędziłem około 5 godzin. Również z doświadczenia polecałbym Wam zostawić sobie nieco więcej czasu na przesiadkę niż powiedzmy 10 minut, ponieważ pociągi, szczególnie na tych dłuższych trasach, często mają jakieś opóźnienie. Do tego, jeżeli dodamy, że nie znamy dworca, na którym mamy przesiadkę, to czas, jaki będziemy musieli poświęcić na dotarcie do nowego pociągu i jeszcze znalezienie odpowiedniego wagonu, może być niewystarczający. Lubię mieć tak między pół godziny a godzinkę, wtedy to jest tak idealnie. Wiadomo, raczej zazwyczaj czekam, ale przynajmniej jestem pewny, że nawet jeżeli pociąg będzie miał opóźnienie, to powinienem bez problemu zdążyć. Jeżeli nie macie doświadczenia z jazdą pociągiem z rowerem, to polecam sobie dodać na później do obejrzenia jeden z moich filmów o tym, jak jeździć pociągiem z rowerem. Zdradzam tam wiele przydatnych wskazówek, które pomogą Wam ogarnąć co i jak. Kolejny problem, jaki napotkałem podczas planowania trasy, to jak się dostać do Świnoujścia, kiedy jestem już w Świnoujściu. Tak? Nie przesłyszeliście się. Dla niektórych osób to, co teraz powiedziałem, może brzmieć absurdalnie, ale początek trasy Eurovelo 10 zaczyna się na granicy polsko-niemieckiej. Dworzec główny w Świnoujściu znajduje się natomiast we wschodniej części miasta, która jest oddzielona cieśniną, pod którą niedawno został otwarty tunel, ale jest on tylko przejezdny dla samochodów, a niestety piesi i rowerzyści nie mają tam wstępu. Jak już pewnie większość z Was wie, żeby dostać się ze wschodniego brzegu na zachodni brzeg Świnoujścia, musimy skorzystać z usług promu. Jak to jednak bywa z komunikacją miejską, nie jest on na nasze zawołanie, a pływa w określonych godzinach. Wspominam Wam o tym dlatego, ponieważ na przykład w moim przypadku miałem bardzo napięty grafik i to, jak często pływały te promy, narzucały mi, jak dużo czasu mogłem spędzić w Świnoujściu i czy w ogóle zdążyłbym z powrotem wrócić na wschodnią część, żeby później dojechać 65 km dalej na nocleg. Dlatego warto zajrzeć sobie na stronę Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, by sprawdzić sobie wcześniej, jak pływają promy, by nie być później zdziwiony, że na przykład nie zdążymy gdzieś się wyrobić. Promy inaczej pływają od poniedziałku do piątku, a inaczej w soboty, niedzielę i święta. Przystanki, które nas interesują, to Centrum i Warszów. Przystanek Centrum, no to promy odpływające z zachodniej części Świnoujścia, czyli z Centrum, a przystanek Warszów to promy, które odpływają ze wschodniej części Świnoujścia, czyli tam, gdzie znajduje się dworzec PKP. Godziny w rozkładzie wskazują, o której promy odpływają z danego miejsca. Plus jest taki, że przynajmniej jeżeli chodzi o Warszów, to prom znajduje się zaraz obok stacji PKP i jest do niego dosłownie, nie wiem, 100-200 metrów, jesteśmy tam po 2 minutach z wyjścia z pociągu i jest też darmowy. Zaraz mamy kolejną radę, ale zanim do niej przejdę, to jeżeli uważasz, że to co robię jest wartościowe, to zachęcam do zostawienia subskrypcji po więcej tego typu ciekawych treści. Kolejna rada ode mnie to warto się wcześniej zastanowić, czy ruszymy w podróż jeszcze tego samego dnia, w którym dotrzemy do Świnoujścia, czy dopiero następnego. Jeżeli pora przybycia pociągu Wam na to pozwoli, to ja polecałbym ruszyć jeszcze tego samego dnia, ale maksymalnie, żebyście dojechali do Międzyzdroju. Po pierwsze, nie będziecie mieć tam problemu z noclegiem, ponieważ jest to stosunkowo duża miejscowość, a po drugie, po całym dniu jazdy pociągami warto dać sobie jeszcze chwilę czasu na regenerację. Do Międzyzdrojów jest raptem około 20 km, więc zdążycie się już lekko rozgrzać, a z drugiej strony złapiecie oddech przed przygodami, jakie czekają Was w następnych dniach. Przykładowo, dosłownie zaraz za Międzyzdrojami czeka Was Woliński Park Narodowy, w którym m.in. znajduje się zagroda z żubrami, którą myślę, że warto odwiedzić, a jeżeli zdecydujecie się na dalszą jazdę pierwszego dnia, to pewnie będziecie się śpieszyć i ją pominiecie. Mi właśnie niestety nie udało się tam dotrzeć, po pierwsze dlatego, że śpieszyłem się na nocleg, a po drugie, że było to święto i zagroda była zamknięta. I tu właśnie też Was uczulam na godzinę otwarcia tego miejsca, ponieważ chyba w niedzielę i w poniedziałki jest ono nieczynne. Więc jeżeli będziecie mieli zaplanowany nocleg w Międzyzdrojach, to może warto zostawić rowery gdzieś tam w hotelu, a spacerkiem przejść się do zagrody jeszcze tego samego dnia. Będąc jeszcze przy Wolińskim Parku Narodowym, to chciałbym się jeszcze z Wami podzielić czymś, co naprawdę bardzo mnie zaskoczyło. A chodzi tutaj o cenę za wstęp. W normalnym tygodniu jest to 9 zł za osobę dorosłą, więc uważam, że jest to taka standardowa, normalna cena. Natomiast w weekendy i święta cena za wjazd do Wolińskiego Parku Narodowego za osobę dorosłą wynosi aż 26 zł. Przyznam szczerze, że takiego czegoś się nie spodziewałem i mocno mnie to zaskoczyło i zastanawiam się, skąd wynika tak wygórowana cena. Jest to coś raczej, z czym trzeba się po prostu pogodzić i chciałem się z Wami tym podzielić. Kolejna rzecz, jaką warto wziąć pod uwagę przy planowaniu trasy, to noclegi. Po pierwsze sprawdźcie, czy w miejsce, w którym planujecie nocleg, nie będzie miał problemu, by schować gdzieś Wasze rowery. To nie jest wcale takie oczywiste. Przykładowo, gdy zadzwoniłem do jednego z miejsc, by zapytać, czy nie będzie problemu, żeby schować gdzieś rower, pani ochoczo mi odpowiedziała, że jasne, nie ma problemu, rower można zostawić przed budynkiem, są do tego specjalne stojaki. A chciałbym zaznaczyć, że budynek był blisko centrum, nie był ogrodzony, stojaki stały przed głównymi drzwiami do wejścia budynku, czyli każdy pieszy chodzący chodnikiem miał wzgląd na to, jakie rowery stoją tutaj przed. Kiedy nie ukrywałem zdziwienia, pani próbowała mnie uspokoić, że przecież pracownicy tak zostawiają codziennie rower i nie ma z tym żadnego problemu. Grzecznie podziękowałem i się rozłączyłem i wiedziałem, że jest to miejsce, które należy omijać szerokim łukiem. Z mojej strony mogę Wam podpowiedzieć, że jeżeli szukacie miejsca noclegowego na przykład na Bookingu, to warto czytać opinie lub odpowiedzi na zadawane pytania. Tam często ludzie pytają o to, czy można zrobić coś z rowerami lub sami dzielą się w opinii, czy można było gdzieś bezpiecznie zostawić rowery. Zdaję sobie jednak sprawę, że w sezonie może nie być za bardzo miejsca na wybrzydzanie. Ja osobiście unikałbym miejscówek w centrum miast, w jakichś kamienicach i chodzi mi tu głównie raczej o jakieś takie bardziej hotelowe sprawy, no bo jeszcze w apartamencie często już w dzisiejszych czasach nawet nie będziemy się widzieć z właścicielem, więc raczej nikt nie powinien nam zwrócić uwagi, że będziemy chcieli się władować z rowerem do budynku. Druga opcja to noclegi w jakichś mniejszych miejscowościach lub po prostu gdzieś delikatnie na uboczu, w jakichś ośrodkach lub po prostu domkach z ogrodzeniem. Wtedy nawet jeżeli trzeba będzie zostawić rower na dworze, to będzie stosunkowo bezpiecznie. Mimo wszystko gorąco zachęcam do zostawienia roweru na noc pod dachem, ponieważ wilgoć, która zbiera się wieczorem i rano, będzie niekorzystnie wpływać na niepracujący łańcuch w rowerze. Jak już przy łańcuchu jesteśmy, to dodam tutaj jeszcze, że warto po 200 km takiej trasy przesmarować łańcuch jeszcze jakąś oliwką, więc pamiętajcie o tym, by zabrać coś takiego ze sobą. Pamiętajcie również, by nie oddalać się za bardzo z noclegiem od trasy, ponieważ przykładowo, jeżeli będzie to 20 km, to średnio ogarniętemu rowerzyście zajmie dojazd tam godzinę. Będzie to godzina zarówno na dojazd na nocleg, jak i godzina na dojazd z powrotem na trasę, czyli łącznie aż 2 godziny drogi więcej. Warto pamiętać o tym, że na trasie jest do zobaczenia cała masa fajnych rzeczy, dlatego przy planowaniu trasy warto wziąć pod uwagę swoje umiejętności i zaplanować odpowiednią ilość kilometrów do przejechania każdego dnia, tak żeby mieć siłę i czas na to, żeby zobaczyć te rzeczy. Ja przykładowo niestety miałem na pokonanie tej trasy 4 dni, z czego ten pierwszy był tym dniem, w którym dojechałem do Świnoujścia, więc wychodziło, że w zasadzie z wyjątkiem właśnie tego pierwszego dnia musiałem przejechać między 170 a 140 km dziennie. Było to stanowczo za dużo i poza jakimiś szybkimi fotkami czy odwiedzinami restauracji nie miałem czasu na to, by zobaczyć coś więcej. Nie mówię już nawet o tym, by zboczyć ze szlaku i zobaczyć coś, co było tam oddalone kilka kilometrów poza mnie. Jeżeli jesteśmy już przy fotkach, to zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama, gdzie możecie zobaczyć moje różne rowerowe podróże i przemyślenia, które bardzo często nie wchodzą na YouTube'a. Ale wracając jeszcze do przebiegu, to ile kilometrów bym dziennie w takim razie polecał na przejechanie? To niestety bardzo indywidualna sprawa, ale zakładając, że na przykład ktoś jest na takim poziomie podobnym do mnie, gdzie byłby w stanie jechać na takiej trasie średnio tam około 22 km na godzinę, to myślę, że idealnie by było sobie ustalić coś między 90 a 120 km dziennie. Natomiast jeżeli lubisz rower, ale nie robisz jakichś tam dużych przebiegów rocznie, to myślę, że takie 50 a 70 km będzie w miarę optymalne. Jeżeli chodzi o trasę, to jako całość myślę, że jest bardzo dobrze przejezdna. Nie oznacza to natomiast, że nie ma tam trudnych lub gorszych kawałków. Co mam na myśli, mówiąc trudne i gorsze kawałki? Górki, płyty betonowe czy jakieś piaski? Moim zdaniem najtrudniejszy kawałek dla większości rowerzystów będzie między Ustką a Łebą. Dlatego podczas planowania trasy weźcie to pod uwagę i szczególnie jeżeli jesteście trochę mniej odporni, to przejedźcie sobie tego dnia mniej kilometrów. Kolejna rada z mojej strony to przy planowaniu trasy koniecznie zwróćcie uwagę na to, by mieć najświeższy ślad tej trasy. Jest ona cały czas ulepszana i czasami zmienia się jej przebieg. Przykładowo w Słowińskim Parku Narodowym znajduje się słynna miejscowość Kluki, za którym mamy bagna, przez które kiedyś przechodził szlak. I choć jest zbudowana tam specjalna drewniana kładka, to rowerzyści, którzy tamtędy przejeżdżali, grzęźli w błocie. Teraz szlak omija ten fragment, ale i tak wielu rowerzystów cały czas tamtędy jedzie, ponieważ oznakowanie nie jest do końca idealne, albo mają po prostu stary ślad GPS. Sam spotkałem osoby, które jechały z kolei w odwrotną stronę i mnie ostrzegały przed tymi bagnami, żebym uważał, że będzie ciężko, bo wpadły w te bagno. Do tego większości z nas kojarzy się, że szlak ten idzie ze Świnoujścia do Helu, a to też nie jest prawda. Ja osobiście i tak zahaczyłem o Hel, bo nie mogłem się powstrzymać, ale generalnie warto mieć to na uwadze. I tutaj właśnie uczulam na to, że choć szlak jest dobrze oznakowany, to mimo wszystko warto mieć ze sobą nawigację rowerową ze śladem lub aplikacje na telefonie typu mapy czy Komoot również z wgranym śladem i trasą, żeby w tych takich miejscach, gdzie nie do końca będziemy pewni, czy jedziemy dobrze, zawsze sobie kuknąć, luknąć i zobaczyć, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Jeżeli macie takie myśli, że R10, a tak naprawdę Eurovelo 10 nie idzie cały czas nad morzem i chcecie sobie to pozmieniać, żeby tak nie było, to mocno Was przed tym przestrzegam, chyba że jesteście lokalsami albo jedziecie już kolejny raz tą trasę. Dzięki temu, że trasa nie idzie cały czas wzdłuż wybrzeża, mamy świetne urozmaicenie. Możemy zobaczyć chociażby takie perełki jak fragmenty Słowińskiego Parku Narodowego czy 15-kilometrowym odcinku idącym po dawnej trasie kolejki wąskotorowej w okolicy Swarzewa, które są moim zdaniem totalnymi widokowymi perełkami. Czasem może nam się wydawać, że jedziemy trochę naokoło, ale i tak uważam, że to jest właśnie zaleta, że nie jedziemy cały czas tymi nadmorskimi miejscowościami, ponieważ wydaje mi się, że byłoby po prostu nudno. Choć wiadomo, perspektywa jazdy rowerem wzdłuż wybrzeża w najcieplejsze miesiące lata, jak lipiec czy sierpień, może być naprawdę kusząca, to warto jednak sobie zdawać sprawę, że może być to wtedy gwóźdź do trumny do przyjemności z Waszej jazdy. Nie chodzi mi tutaj wcale o to, że może Wam być za gorąco, by jechać. Chodzi mi o masę ludzi, która wypoczywa właśnie w tamtych miesiącach, w tych miejscowościach i którzy mogą spowodować, że Wasza jazda będzie w zasadzie prawie niemożliwa. Przejazdy w najbardziej popularnych miejscowościach mogą być tak samo trudne, jak przejazd samochodem przez centrum Warszawy w godzinach szczytu. Do tego dochodzą problemy z noclegami, z miejscami w pociągach i robi nam się tutaj prawdziwe wyzwanie logistyczne, a nie to powinno nim być. Jak mówią specjaliści, najlepszymi miesiącami na przejazd tej trasy jest maj, czerwiec lub wrzesień, październik. Na sam koniec zostawiłem ciekawostkę dla ludzi, którzy lubią cyferki, czyli podsumowanie kosztów mojej podróży. Jeżeli chodzi o podróż, to 3 razy musiałem pojechać pociągiem z rowerem, co łącznie kosztowało mnie 197 zł i 30 groszy. Następnie mamy kwestię noclegów. Z racji tego, że udało mi się zmieścić podróż w 4 dniach, to musiałem nocować tylko 3 razy. Jechałem w okresie świątecznym, to za wszelką cenę szukałem noclegów razem ze śniadaniem, a swoje poszukiwania ograniczyłem do Bookinga, co mocno zawęziło moje opcje. Przyznaję, że nie wybierałem najniższych standardów, starałem się dobrać taki nocleg, by czuć się tam po prostu dobrze. Nie był to ani słaby standard, ani nie pławiłem się w jakichś luksusach. Łącznie wydałem na noclegi 585 zł i 62 grosze. I tu jestem przekonany, że jeżeli zaszłaby taka potrzeba, to jesteśmy w stanie zejść dużo niżej z tymi kosztami. Najciekawszą tabelką będzie pewnie to, ile wydałem na jedzenie i około podróżnicze koszty. I okazuje się, że na jedzenie wydałem prawie tyle samo co na noclegi, czyli 542 zł i 57 groszy, ale szczerze ja lubię jeść i nie mam z tym żadnego problemu. Warto pamiętać też o tym, że jazda rowerem powoduje, że spalamy duże ilości energii i musimy po prostu dużo jeść. Również jechałem święta, więc zakupy musiałem ograniczyć do całodobowych sklepów, żabek czy stacji benzynowych, co też nie działało na korzyść tego, ile wydawałem pieniędzy. Cała podróż kosztowała mnie 1325 zł i 49 groszy. Czy to dużo? No nie jest to mało, biorąc pod uwagę, że podróżowałem samotnie z rowerem, ale nikt nie mówił, że tego typu wyjazdy są tanie. Liczę na to, że nieco Wam pomogłem, a jeżeli chcielibyście jeszcze zostać nieco w temacie R10, to zachęcam do obejrzenia mojego filmu, w którym zastanawiam się, dlaczego jest to najpopularniejszy szlak rowerowy w Polsce. Z mojej strony na wszystko to dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!